Naszym gościem jest profesor Paweł Grata, historyk. Rozmawiamy o czasie Centralnego Okręgu Przemysłowego, który powstał na terenie obecnego województwa podkarpackiego. W Rzeszowie powstały m.in. polskie zakłady lotnicze, wytwórnia silników numer 2 oraz filia poznańskich zakładów cegielskiego. To oznaczało wielki skok cywilizacyjny dla miasta. Przypomnijmy, miasto liczyło wtedy 30 tysięcy mieszkańców i największymi zakładami była elektrownia i gazownia.
Czyli zakłady miejskie, a więc trudno mówić tutaj było o czymś za industrializacji wręcz, chociaż to było już dwudziestolecie międzywojenne rzeczywiście. Rozpoczęcie tych procesów inwestycyjnych, które podjął wicepremier Kwiatkowski, spowodowało wielki skok Rzeszowa jako ośrodka przemysłowego. Jeszcze, jak wspomniałem wcześniej, jeszcze w 1936 roku władze wojskowe podpisały umowę z zakładami cegielskiego z Poznania na wybudowanie fabryki obrabiarek, która, jak się miało okazać, też produkowała haubice i odgrywała ważną rolę w rozwoju potencjału obronnego Polski. I już bardzo szybkie powstanie tego zakładu, bo w 1937 roku po wykupieniu dawnej fabryki kuchen polowych szybko stworzono odpowiednią infrastrukturę. Jeszcze w 1937 roku pierwsze obrabiarki opuściły hale fabryczne i przed wybuchem wojny nawet 2,5 tysiąca osób znalazło pracę w tej fabryce. I to była inwestycja prywatna, jedna z największych inwestycji prywatnych w ramach na obszarze COP-u. Bo jak wspomnieliśmy wcześniej, COP zaczął trochę później powstawać, ale fabryka obrabiarek znakomicie się to wpisała. Drugą taką inwestycją była właśnie państwowa wytwórnia samolotów, zakład silników numer 2, która powstała na terenie ówczesnej Zwieńczycy jeszcze, gdzie wykupiono kilkadziesiąt hektarów ziemi i tam budowano tę fabrykę, która trochę później ta budowa została zainicjowana, bo to była typowa inwestycja copowska, czyli dopiero w 1937 roku wykup ziemi, w 1938 roku budowa hal fabrycznych, budynków administracji, ale też podjęcie już produkcji. I w 1939 jeszcze ta fabryka nie była do końca gotowa, ale już około 1000 osób znajdowało w niej pracę i rzeczywiście to był wielki skok do przodu, ponieważ te zakłady potrzebowały kadry. Dlatego do Rzeszowa przybywali ludzie zarówno z bliskiej, jak i z dalszej okolicy, zwłaszcza ten personel wyspecjalizowany, personel zarządzający, personel inżynieryjny.
Kierownikiem budowy był profesor Władysław Danilecki z Politechniki Lwowskiej, a więc też wybitny inżynier.
Tak, to też jest cecha charakterystyczna COP-u, że ściągano najlepszych ludzi, zachęcanych do tego. Oczywiście odpowiednio ich wynagradzano. Oferowano dobre warunki mieszkaniowe. Tutaj budowa infrastruktury mieszkaniowej to nie tylko bloki dla robotników, ale też wille dyrektorów tych fabryk, które powstawały dla ich zastępców. Rzeczywiście Rzeszów wtedy, no po raz pierwszy pewnie w swojej karierze, stał się ważny. Widzimy, jak dzisiaj to się odbywa. Można nawiązywać, bo to był taki pierwszy moment, kiedy Rzeszów zaistniał. Przecież jeszcze w końcu XIX wieku w słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych ziem polskich hasło Rzeszów brzmi tak, jedno z najpiękniejszych trzeciorzędnych miast Galicji. A tutaj to trzeciorzędne miasto staje się miastem ważnym. Ma przemysł, nowoczesny przemysł, który działa na wyobraźnię. COP miał działać na wyobraźnię.
Mówi się o tym, że Rzeszów stał się stolicą województwa podkarpackiego, między innymi w konsekwencji tego, że były tutaj realizowane właśnie wielkie inwestycje COP.
Trochę pewnie tak, bo podnoszono ten argument, ale był jednym z wielu i tutaj, jeżeli to województwo miało powstać, bo pamiętamy przecież w trakcie tych dyskusji były też takie koncepcje, że nie będzie województwa, które mamy dzisiaj, ten teren miał być podzielony pomiędzy województwo lubelskie i jakieś tam krakowskie, bo różnie to nazywano, natomiast rzeczywiście jest kilka takich momentów w historii Rzeszowa, które o tym zdecydowały, że Rzeszów jest tam, gdzie jest dzisiaj. Najpierw COP, a później jednak zmiana granic. Odpadnięcie Lwowa od Polski spowodowało, że należało znaleźć nową stolicę. Trochę stało się to siłą faktu, bo to województwo powstało jeszcze zanim pojawiły się odpowiednie akty prawne, ale Rzeszów wyrósł na naturalną stolicę. Właśnie te już tradycje copowskie. Pamiętajmy, że w okresie II wojny światowej Niemcy zlikwidowali zakłady cegielskiego, ale zakłady lotnicze cały czas działały i to na nich ta odbudowa została oparta po II wojnie światowej, a tradycję cegielskiego przecież kiedyś tam przejął Zelmer po kilku latach od zakończenia wojny. I właśnie to powstanie województwa po wojnie i rozwój Rzeszowa jednak. Co ciekawe, pod koniec lat 30. pojawił się taki program rozwoju Rzeszowa na kolejnych kilkadziesiąt lat i zakładano w nim, że Rzeszów w 1969 roku bodajże będzie miał 100 tysięcy mieszkańców. Okazało się, że w latach 70. miał 100 tysięcy mieszkańców, czyli ten rozwój planowano. Tutaj przed wojną właśnie ten impuls copowski pokazał rzeszowianom i ludziom związanym z Rzeszowa, że Rzeszów ma potencjał, że on się będzie rozwijał. I tak się stało rzeczywiście. I to województwo, i później środek akademicki, coraz większe ośrodki przemysłowe, bo jednak Rzeszów miał szczęście. Przemyśl był dużo większym miastem przed wojną, ale Przemyśl nie skorzystał z COP-u. A do dzisiaj w naszym regionie, tam gdzie powstawały fabryki copowskie, tam ten potencjał gospodarczy nadal się rozwija. Wiadomo, że wybuchła wojna, COP-u nie udało się zbudować do końca. Niemcy przejęli część fabryk, część zniszczyli, wykorzystywali na potrzeby własnej gospodarki wojennej. Natomiast jednak te długofalowe skutki COP-u pozostają widoczne do dzisiaj. Mamy Dolinę Lotniczą, ale mamy też Pratt & Whitney, nadal w Rzeszowie działa. To też jest dowód na to, że tradycje copowskie istnieją.
I bardzo się z tego powodu cieszymy. Profesor Paweł Grata, historyk gospodarczy, społeczny, wykładowca na Uniwersytecie Rzeszowskim. Dziękujemy panu bardzo za tę rozmowę.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.